energetyczne.
Jak rozwiązać kolejny kryzys w polskim górnictwie? Dotować nierentowne kopalnie czy szanować grosz publiczny i likwidować miejsca pracy? 100 dni rządu Ewy Kopacz, wyraźna zmiana w polskiej polityce czy też zwykłe administrowanie? SLD przedstawiło kandydatkę w wyborach prezydenckich. Czy to otwarcie na nowe pokolenie, jak mówi Leszek Miller, czy też ma walkower lewicy, jak twierdzi Prawo i Sprawiedliwość? Marcin Tomkiel, dzień dobry. Zaczynamy gry polityczne, a grają dzisiaj posłowie Eugeniusz Czykwin, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Damian Raczkowski, Platforma Obywatelska. Witam w studiu.
Witam serdecznie.
Premier Ewa Kopacz jedzie dzisiaj na Śląsk, gdzie spotka się z przedstawicielami górniczych związków zawodowych. Rozpoczną się rozmowy dokładnie za 45 minut w Katowicach. Górnicy po zerwanych negocjacjach z weekendu oświadczyli, że chcą rozmawiać już tylko z panią premier. Jak twierdzą przedstawiciele związków zawodowych, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nazwał działania związkowców pajacowaniem i to ich bardzo rozsierdziło. Po konferencji prasowej, po rozmowach przedstawiciele rządu przepraszali i podkreślali, że cały czas są gotowi do wznowienia negocjacji. Tymczasem na Śląsku zaostrza się protest i górnicy nie wyjechali na powierzchnię z 4 kopalń. Praktycznie problem nierentownych polskich kopalń co kilka lat wraca jak bumerang. Żadnemu rządowi dotychczas nie udało się zreformować tego sektora skutecznie. Stąd pytanie, Polacy powinni dopłacać do tego drogiego węgla i utrzymywać tysiące miejsc pracy na Śląsku, czy też powinni oczekiwać od polityków reformy i szanowania publicznego grosza? Dodajmy, że w Czechach wydobycie węgla jest opłacalne, a w Polsce nie. Poseł Damian Raczkowski.
To taki trudny temat, który od jak długo polityka funkcjonuje w naszym kraju i górnictwo jakoś tam się rozwija, funkcjonuje i ja nie pamiętam, czy jako polityka bym był w sytuacji takiej, jako aby zauważyć rząd, który bardzo twardo postępuje z górnikami. Jednak jest tutaj obawa o wpływ, siłę, która jest niebagatelna i tak uczciwie, otwarcie trzeba powiedzieć. No, mnie bardzo cieszy obecne zachowanie pani premiera Wykopacz, która dosyć twardo się zaczęła wypowiadać w kwestiach tego, co się dzieje w kampanii węglowej. I mam nadzieję, że uda się dojść do porozumienia na warunkach takich, jakie rząd stawia, ale najważniejsze to jest to, żeby może przybliżyć sobie tak, jak wygląda sytuacja polskiego górnictwa na dziś dzień, bo każdy dzień jest właściwie istotny.
Chyba Polacy nie do końca zdają sobie sprawę właśnie z tych szczegółów. Skupiają się, prawda, media na jakichś wyciętych z konferencji stwierdzeniach, pajacowanie, obrażanie, ale tak naprawdę Polacy chyba do końca nie wiedzą, w czym problem.
Ja myślę, że mi się bardzo podoba to, jak pan minister Kowalczyk wypowiedział się. Myślę, że to użył chyba najbardziej delikatnych słów, na jakie mógł sobie pozwolić w tej sytuacji.
No dla nich to są większość obrona miejsc pracy, Polaków, to nazywanie tego
no tak, i czegoś więcej, bo to są takie miejsca pracy, takie przywileje, których żadna inna grupa zawodowa w Polsce nie ma i od wielu lat nie widziała i tak naprawdę nikt inny sobie nie mógł pozwolić na to, żeby tak twardo stawiać warunki rządowi. No, pomijając jak gdyby fakt, że w samej kompanii węglowej pracuje chyba 50 tysięcy ludzi, czyli jest to olbrzymia firma razem z ludźmi, którzy pracują w firmach wokół, no to jednak jest wielki sektor, bardzo istotny, ale trzeba zauważyć, że w ostatnich latach popyt krajowy w Polsce na węgiel energetyczny na przykład zmalał. To wydobycie i to, co jest na hałdach, jest olbrzymie i znacznie przekracza możliwości.
No, tysiące ton zalegają od wielu miesięcy.
Tak, możliwości sprzedaży czy wykorzystania tego węgla. Do tego inne kraje, czy górnictwo w innych krajach jest restrukturyzowane, jest bardziej ekonomiczne, bardziej wydajne, cięte są tam koszty, a my cały czas tkwimy jak gdyby w tym nierentownym, słabym zarządzaniu, w utrzymujących się przywilejach, obawie o to, żeby, prawda, odebrać coś górnikom, nawet nie tym, którzy pracują na przodku w kopalni, czy tam na dole, ale zatrudnieni są w administracji, czy na stanowiskach pracy, które nie noszą ze sobą tyle zagrożeń. Do tego trzeba powiedzieć o tym, że węgiel sprowadzany z Rosji i Stanów Zjednoczonych jest bardziej opłacalny. I no i na przykład funkcjonując tutaj na Podlasiu, pewnie byśmy protestowali, byśmy byli oburzeni, gdyby zakład energetyczny...
Oj, tu jest wiele firm, które sprowadzają ze wschodu.
Tak, ale gdyby zakład energetyczny w Białymstoku sprzedawał nam energię, która byłaby produkowana z węgla wydobywanego na Śląsku, no protestowalibyśmy dlatego, że cena tego węgla i cena tej energii byłaby znacznie wyższa od tego, co musimy płacić teraz, więc ja się cieszę, że ekonomicznie tak to funkcjonuje i że ten węgiel jest sprowadzany z Rosji, że możemy płacić za energię z niego wydobywaną.
Panie pośle, zwracam się do Eugeniusza Czekwina. Czy to dobra strategia rządu? Bo problemy z górnictwem to nie problem ostatniego rządu, czy dwóch, trzech ostatnich rządów. Tak naprawdę od kilkudziesięciu lat zawsze władza uginała się, zawsze górnicy byli uprzywilejowani. Pamiętamy nawet w czasach gierkowskich, jakie tam były inwestycje i wtedy rząd również, mimo że były zupełnie inne czasy, zupełnie inna pozycja władzy, to też ulegały górnikom.
No ale może zacznijmy, że to jest w ocenie, bo ja też podzielam to, że to jest program likwidacji, a nie naprawczy, tu jest wiele wątków. Rzeczywiście ten zawsze, każda władza się z tym zderzała. Natomiast powrót do takiej retoryki, do takiej argumentacji, zresztą tutaj też słyszeliśmy przed chwilą, jakby, że rachunek ekonomiczny, że to jest taka trochę zatrważająca ton powrotu do tego, co na początku, wtedy nie mieliśmy doświadczeń naszej transformacji Balcerowicza, reformy i to wmawiane społeczeństwu teza, że rynek wszystko ureguluje i będziemy szczęśliwi, jak kapitalizm wprowadzimy, taki właśnie zoologiczny, że wszystko ma regulować rynek. Otóż nie, ci ludzie, górnicy przede wszystkim mają prawo czuć się oszukani. Dobrze, tu pochwalę, ale zaraz też i skrytykuję panią premier, że w końcu zdecydowała się ona zabrać głos. Oni nie chcą już chyba nikogo, nie wierzą. Pamiętamy, że jeszcze przed wyborami do Europarlamentu premier Tusk ówczesny zapewniał ich, że likwidacji zamykania kopalń nie będzie.
Oni się jeszcze kilka miesięcy temu. Tak,
oni się czują oszukani, słusznie protestują. Oczywiście powstaje pytanie, bo wspomnieliśmy, powiedzmy, nasz region, jak zamykano nasze wielkie zakłady, choćby tu w Białymstoku, choćby Fasty, żaden premier nie twierdził, że dodatkowe pieniądze znajdzie na ratowanie czy na zapewnienie ludziom, którzy byli zwalniani, dodatkowe. I teraz jest kolejne pytania, które ja oczywiście nie jestem specjalistą, ale stawiam takie pytania i nie mogę na przykład znaleźć, nawet dziennikarze nie podejmują, ci specjalizujący się, dlaczego pan, zresztą redaktor też na wstępie powiedział, że w Czechach się opłaca. Ale mało tego, kopalnie, które kupiła jakaś firma czeska w Polsce, która była nieretrowana, to jej się też opłaca. No to jest podobne pytanie, tak jak z naszym białostockim MPC-em. Dlaczego komuś się opłaca wyłożyć, bo przecież Czesi tej kopalni nie otrzymali za darmo. Dlaczego im się opłaca wydać pieniądze na zakup i jeszcze się opłaca eksploatować taką, która według naszych specjalistów, według naszych menadżerów była nieopłacalna, im się opłaca. Już nie wspomnę o tym wielkim, denerwujących ludziach, tych ogromnych zarobkach, którzy w kampanii węglowej, menadżerowie po 60, po tysięcy miesięcznie zarabiają. To wszystko stwarza atmosferę taką, ale taką bardzo dla ludzi, dla władzy niedobrą. Ale ja myślę, bo teraz co się wydarzy, jest pytanie. Ja myślę, że podobnie tak jak w roku szczególnie wyborczym pani premier będzie się zachowywała jak premier Tusk, to znaczy jeżeli sondaże będą pokazywały, bo argumenty, o których mówimy, że racjonalizacja jest potrzebna i dokładanie z naszych podatków wszystkich obywateli bez końca nie jest zasadne, też jest dosyć nośne. Jeżeli sondaże pokażą, że większość ludzi w Polsce akceptuje taką właśnie postawę, że już lepiej zamknąć, wytrzymać ten kryzys i ale nie dopłacać, to tak będzie. Ale jeżeli większość będzie, że krzywda się dzieje i należy współczuć górnikom, to pani premier ten miliard czy półtora dodatkowy rząd znajdzie oczywiście, bo w roku wyborczym i się odłoży, odsunie ten temat. Tym bardziej, że obecna i premierowi Tuskowi, ale ogólnie Platformie i PSL-owi, temu rządzącemu układowi, dosyć się jakoś tak składa i tu jest może liczą na podobną sytuację, na krótką pamięć ludzi, bo najwięcej kopalń zamknięto w czasie rządów prawicowego AWS-u, premier Buzek. I co się stało później? Premier Buzek, startując do Europarlamentu na Śląsku, otrzymał rekordową liczbę, ponad 300 tysięcy głosów. Absolutnie jest autorytetem właśnie na Śląsku, kiedy za czasów jego rządów dokonała się taka największa zamykanie kopalń. Więc może liczą obecni politycy też, że to podobnie będzie, że ten konflikt się jakoś albo tak się rozwiąże. Ludzie zapomną, podobnie jak o aferze podsłuchowej, czy podobnie jak
o innych. Ale z punktu widzenia państwa budżetu, to rzeczywiście te wskaźniki są zatrważające, bo jak widziałem, że nakłady przez ostatnie 2 lata na te 4 kopalnie przewidziane do zamknięcia wyniosły około 700 milionów, a strata 1,9 mld bodajże, to żadnego państwa na świecie nie stać na takie gospodarowanie. Nieważne, czy to będzie sektor górniczy, czy inny. Czy Ewa Kopacz zostanie drugą Margaret Thatcher, czy jednak w roku wyborczym, zwracam się do posła Damiana Raczkowskiego, ugnie się, przełoży, dołoży pieniądze budżetowe?
Nie, ja mam nadzieję, że będziemy mogli takiego sformułowania i będziemy mogli przywołać panią Margaret Thatcher przy decyzyjności w najbliższym czasie w odniesieniu do działań w kontekście tych 4 najgorszych kopalni, o których pan redaktor wspomina. I takie, znaczy myślę, że pan poseł Czykin nie ma racji, bo to się nie da tak udać, że coś się zrobi albo czegoś się nie zrobi. Dzisiaj mamy faktyczny i wielki problem. Problem polega na tym, że jeżeli wydobycie w tych kopalniach węgla na Śląsku będzie tak realizowane, jak jest realizowane, to w ciągu najbliższych 6 lat straty będą wahać się między 10 a 25 miliardów złotych. Przy budżecie państwa, który rocznie wynosi gdzieś tam, ma po stronie przychodów około 300 miliardów, tak? To jest takiego rzędu kwota. 10 albo 25 miliardów złotych. Olbrzymie kwoty, na które państwo polskie nie stać.
To jest część budowy elektrowni atomowej.
To jakby to przeliczyć na to, ile każdy Polak, czy każde gospodarstwo domowe w Polsce musiałoby zapłacić, to by było między 700 a 1800 złotych. Tyle by to kosztowało każde gospodarstwo polskie. W Polsce można byłoby za te pieniądze wybudować od 300 albo 800 szkół, albo 10, albo 25 tysięcy orlików. To są tego rzędu pieniądze. I my musimy doprowadzić do tego, że związki ugną się w jakiś sposób. Już nieważne, kto ogłosi zwycięstwo, czy to będzie strona rządowa, czy strona związkowa. Ale my musimy doprowadzić do sytuacji takiej, w której ten program naprawczy zostanie wprowadzony, żeby zlikwidować przynajmniej część tych nierentownych kopalni, po to, żeby się tego ogona pozbyć. Bo co więcej, są kopalnie w Polsce, których my wszyscy dobrze wiemy, że one dobrze funkcjonują. One są rentowne, one równoważą koszty z przychodami i tam ten zysk jest się w stanie wypracować, ale jeżeli rynek jest zepsuty, to nawet ci dobrzy tak naprawdę mają pod górkę i mówimy o tym, że Śląsk jest zniszczony, Śląsk jest zdegradowany, ale owszem, jeżeli my cały czas pozwalamy tym kopalniom, które powinny się już dawno zamknąć, funkcjonować.
Ale jak powiedzieć tym górnikom w tych źle zarządzanych kopalniach, którzy zarabiają 6 tysięcy, że w tych, które przynoszą zysk, zarabiają o połowę mniej?
Szanowni państwo, jeżeli mogliśmy powiedzieć celnikom i służbom granicznym, które pracowały na granicy z Niemcami, że no, nie jesteście potrzebni, tak? Zmienia się sytuacja w kraju, możecie pracować na granicy wschodniej. Albo szukać nowego zatrudnienia. Wielu celników, czy wielu pracowników służb celnych, służb granicznych, taką drogę wybrało. Mieli prawo przejścia, mieli prawo zmiany pracy. I tak samo tutaj, na Lubelszczyźnie, na terenie Lubelszczyzny, są złoża węgla, które są łatwiejsze do wydobycia, które są w wielkich ilościach i budowa nowych kopalni, na przykład na położonym 250-300 kilometrów od śląskich kopalni ziemiach Lubelszczyzny nie jest niemożliwa. za 5-10 lat takie kopalnie mogą powstawać, mogą być rentowne, mogą w dalszym ciągu być znaczącym producentem węgla.
Apetyt pani premier na twarde stanowisko może stępić dzisiejsze spotkanie żon górników, które przyjechały, wprosiły się do prezydenta Komorowskiego, a mamy oprócz wyborów parlamentarnych również wybory prezydenckie. Prezydent będzie pod dużą presją żon górników i będzie próbował pewnie namawiać panią premier, żeby może jednak łagodniej te reformy
przeprowadzać. Ja jako polityk mam nadzieję, już ostatnie zdanie, że pani premier się nie ugnie i będzie twarda w tej sprawie i doprowadzi
poseł
do tego, że kilka z tych kopalni zostanie zamknięte.
Ja mówię, że to będzie zależało nie od woli, a od sondażów i od oceny, od badań opinii publicznej. I jeszcze oczywiście obym się mylił, że celnicy to jest niedobry przykład w tym sensie, że to jest małe środowisko, służby mundurowe i tak dalej. Górnicy dysponują inną siłą i manifestacje, które już były w Warszawie i miała być przed eurowyborami. Pan Tusk, jak już mówiliśmy, zapewniał co innego. Dzisiaj słyszą
co innego. Celników jest kilka tysięcy,
mogą być bardziej
zdeterminowani.
Oczywiście, bo mówimy o kosztach, ale ludzie też przecież słuchają i wiedzą, jeżeli za obecnej koalicji ponad 100 tysięcy urzędników zwiększyło się zatrudnienie w urzędach. Już nie chcę do tego wracać, ale kiedyś o tym mówiliśmy. Jeżeli co roku państwo stać na ćwierć miliarda, 230 milionów wydawania na jakieś takie typu instytucje i Instytut Pamięci Narodowej, który nie wiadomo bardzo, inne mogłyby przejąć jego funkcję, istnieje prokuratura czy uczelnie i tak dalej. No to dlaczego górnicy mają się godzić i słuchać o rachunku, jeżeli jeszcze do tych wyliczeń, każdy oczywiście przedstawi swoje, trzeba doliczyć koszty, jakie będą poniesione te tysiące ludzi, którzy stracą pracę. Wizja za 5-10 lat utworzenia, zbudowania nowych kopalń na Lubelszczyźnie, co dla nich, oni myślą o najbliższej perspektywie. To jest największa motywacja. No to każdy z nas wie, gdyby się postawił w takiej sytuacji, że nie wie, co będzie z jego pracą, jak utrzyma rodzinę i tak dalej.
Panie proszę, ale to pan jest za tym, żeby utrzymać te nierentowne kopalnie? No nie
ja jestem gdyby Platforma, ktoś z Platformy, z rządzących, bo to oni mają, wiarygodnie przedstawił, dlaczego kopalnia kupiona przez Czechów stała się rentowna, a przy rządach obecnych nie była rentowna.
No dlaczego? To bardzo proste. Nie ma układu zbiorowego. Zatrudnia się tych, którzy pracują, a nie tych, którzy nie pracują. Dobiera się partnerów społecznych takich, z którymi można rozmawiać, a nie takich, którzy blokują. Nie takich, którzy mają pensje sięgające kwot większych niż prezydent w Polsce. No to bardzo proste jest. Pan się uśmiecha, ale pan dobrze wie, jak to funkcjonuje.
Tak,
zatem... I nagle się okazuje, że to jest rentowne. Tak?
I górnictwo to jedno z wielkich wyzwań, jakie stoją przed Polską i przed premier Ewą Kopacz. I właśnie po krótkiej przerwie muzycznej wrócimy do oceny pierwszych 3 miesięcy rządzenia przez Ewę Kopacz. You tell all the boys no, makes you feel good. Yeah, I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. You've built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try. Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl. Take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful? We'll be right back. Za 24 minuty 14 w studiu Polskiego Radia Białystok posłowie Damian Raczkowski, Platforma Obywatelska, Eugeniusz Czykwin, Sojusz Lewicy Demokratycznej. I teraz ocenimy 100 dni pracy rządu Ewy Kopacz. W tym okresie pani premier zakończyła między innymi negocjacje z Unią Europejską w sprawie pakietu klimatycznego, zażegnała kryzys w kopalni Kazimierz Juliusz i przeznaczyła wtedy 100 milionów złotych na pomoc dla tej kopalni. Zrobiła również przegląd resortów, to zaowocowało kilkoma zmianami personalnymi i otworzyła centrum weterana. Opozycja dodaje także wpadki wizerunkowe, chociażby sesję zdjęciową i reklamowanie znanych marek ciuchów. Jak pan, panie pośle, zwracam się do Eugeniusza Czykwina, ocenia 3 pierwsze miesiące rządu Ewy Kopacz?
No to raczej koncentrowanie się na formie, a nie na treści. Taka pani premier jakby zaczęła od tej takiej... Ja nie miałem jej za złe tej wypowiedzi o Ukrainie, bo ona z taką jakby rolę dobrej matki mówiła, że jak zagrożony dom, no to dzieci trzeba... W sam raz tutaj to ja nie podzielałem tej krytyki, która by była w ją stronę kierowana. No, ale oczywiście można to raczej więcej było tej telewizji niż wizji, niż problemu. Teraz się pojawił ten problem bardzo poważny.
To będzie taki probierz górnictwa.
O którym mówiliśmy, górnictwo, to rzeczywiście będzie probierz. Jako obywatelowi oczywiście zależałoby, żeby ona wyszła z tego w sposób racjonalny i korzystny, ale to nie zmieniam zdania, że to, bo to jest w końcu i kwestia całego rządu, a więc i koalicjanta, i PSL-u, w końcu wicepremier jakoś Piechociński w tej sprawie mało jest widoczny, że to też musi się z tym liczyć. No i nieuchronnie zbliżające się wybory będą powodowały. Ja uważam, że to jest w końcu polityka Platformy i premiera Tuska, tak zwanej ciepłej wody w kranie, że to będzie kontynuowane, że pani premier będzie właśnie taką osobą, która nie będzie polską Margaret Thatcher. No ale jeszcze taka kwestia, może kwestia, że ona zapowiedziała w swoim exposé taką, złożyła deklarację, chęć, wolę współpracy z opozycją. SLD odpowiedziało pozytywnie na to, bo w końcu w najważniejszych sprawach nie chcemy być przecież jakoś tam opozycją taką populistyczną, tylko im gorzej, jak to w tej bijatyce bywa, według zasady, im gorzej, tym lepiej dla opozycji w tym sensie. No ale nie spotkało się to specjalnie spotkaniem z jakimś z jej strony odzewem. Ten wracając właśnie do tego jeszcze górnictwa, sam fakt, że pan prezydent jest zaskoczony, że zwraca się z pismem do premiera, że w tak ważnej sprawie, w końcu to jest jeden obóz polityczny, wykluczam, że tu jest jakaś taka, że ktoś będzie grał rolę dobrego policjanta, a pani premier będzie tym złym, a pan prezydent, ponieważ ma wybory, to będzie tym dobrym i właśnie będzie teraz w roli dobrego, już nie takiego ojca, który to zażegna. Ale jeśli tak, że nie wiedział, no to jest wpadka taka i nie tylko wizerunkowa, ale już strukturalna. No nie może najważniejszego prezydent państwa w takich sprawach się dowiadywać, pisząc pisma do premiera z pytaniem, co się dzieje. No zobaczymy. Ja jak zawsze wszystkim życzę pomyślności. Jej rola nie będzie łatwa. No, w wyborczym wyścigu jest ta łódzka, to polskie piekiełko będzie się jeszcze jakby podgrzewane w sposób naturalny. Zobaczymy. Ja tak to sądzę, że to będzie raczej polityka tej ciepłej wody w kranie niż jakiś wizja.
W samym środowisku Platformy pojawiły się pytania o pełnomocniczki, które zostały delegowane do poszczególnych ministerstw. Jak pan to ocenia, panie pośle? Zwracam się do Damiana Raczkowskiego.
Czy ja chciałem zacząć od tego, że myślę, że każdej osobie, która jest aktywna na dzisiejszej scenie politycznej, trudno byłoby przejąć, że tak powiem, pałeczko po znakomitym premierze, panu dzisiaj przewodniczącym Unii Europejskiej Donaldzie Tusku i już jak gdyby to samo powoduje w sobie, że każdy będzie porównywany do tej osoby, która jest oceniana jako jeden z najbardziej sprawnych, najlepszych polityków, który funkcjonował na naszej scenie politycznej.
Ale każdy pisze swoją
lata.
Kartę własną.
Nie, oczywiście, że tak. Ja myślę, że ta karta, że te pierwsze zapiski są pozytywnie oceniane, chociaż to oczywiście tutaj obiektywne nie jestem, bo ja wspieram mocno panią premierę Wykopacz jako polityk partii, w której ona funkcjonuje i jako osoba, która darzy panią premier sympatią.
A odpowiadając na moje pytanie w sprawie pełnomocniczek?
Na pytanie powiem tak, że politycznie skupiłem się na pierwszym sukcesie, który w moim przekonaniu buduje pozycję albo jej nie buduje u każdego polityka. A takim pierwszym krokiem, najważniejszym politycznym sprawdzianem dla tego, jak wygląda ten nowy rząd pod przywództwem nowego lidera, były wybory samorządowe w Polsce, które Platforma, jak to mówi PiS, jak pokazują słupki statystycznie, no, przegrała o włos, ale jednocześnie wygrała je w taki sposób, że to Platforma Obywatelska wspólnie z naszym koalicjantem Polskim Stronnictwem Ludowym rządzi w 15 na 16 województw w kraju. I to jest tak naprawdę ten pierwszy fundament pod to, co w naszym kraju w najbliższych latach się będzie działo. Tutaj ten test, ten egzamin pani premier zdała jako przywódca formacji, w której ja mam przyjemność funkcjonować. Jeżeli chodzi o pełnomocniczki, to jak media przywitały w moim przekonaniu osoby, których kompetencje bardzo wysoko oceniam, bo chociażby z pełnomocniczką do spraw zdrowia współpracuję od 9 lat w Sejmie i bardzo wysoko oceniam panią minister dzisiaj, wcześniej przewodniczącą, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia, panią Beatę Małecką-Liberę.
Jeżeli to kompetencje osoby, to jedno, ale same nie, środowisko wewnątrz Platformy, niektórzy mówili, że to jest jakiś brak zaufania.
Nie wiem.
Do pilnowania przesłane zostały koleżanki.
Ja myślę, że jest wiele osób, które źle życzą tym osobom. Jest wiele osób, bo to tak naprawdę media donoszą o tym, a czy prawdą jest to, czy ktoś tak powiedział, no to my tego nie wiemy, tak? Ja tutaj raczej widzę grę różnych środowisk, no trudno mi powiedzieć jakich, tak, ale nie sądzę, żeby to były głosy spoza Platformy, bo ja takich wypowiedzi, będąc w Sejmie pośród swoich kolegów czy koleżanek, nie słyszałem, a raczej pozytywny przekaz o tym, że więcej osób jest wciąganych do tej gry, która jest trudna i która wymaga dobrych kwalifikacji, a o brak kwalifikacji tych osób posądzić nie mogę, które pan redaktor przywołał przed chwilą.
Pełnomocniczkę otrzymał też Bartosz Arłukowicz. Jak panów zdaniem ten kryzys związany z lekarzami rodzinnymi został zażegnany? Czy dobrze, czy nieumiejętnie? Bo były też zarzuty, że pani premier przez wiele dni milczała, nie pokazywała się.
No dobrze, że są otwarte przychodnie, to jest najważniejsze, bo ja uważam, że niezależnie od racji z tego środowiska, zamykanie, szczególnie ja byłem, pochodzę z Orli, że zamknięty jest ośrodek zdrowia lwiejski, ludzie te starsi, którzy nie bardzo wiedzą nawet o czym no
raczej nie
jest
sprawdzą
rzecz.
W internecie, gdzie
to jest kwestia, otwarcie. Ale ja wracając jeszcze do pani premier, nie jest oczywiście, ona mnie tam nie słucha i rolą jakiegoś podpowiadania, ale mi się wydaje, że ona mogłaby, ale na to się niestety nie zanosi, pokazać się jako polityk taki samodzielny i zyskałaby na pewno w społeczeństwie jakieś uznanie, zmieniając trochę polski stosunek do konfliktu na Ukrainie i szerzej polityki wschodniej. Ponieważ to straszenie, czym pan premier zagrał też przed wyborami do eurowyborów, wojną, te zbrojenia, te szpice i tak wszystko, to wszystko, oczywiście trudno polemizować z głosami generałów domagającymi się większych nakładów. O ile się nie mylę, to mamy ponad 110 miliardów wydać w ciągu 10 lat na to przezbrojenie armii, ale to zostawiam, bo tu nie jestem po prostu kompetentny. Natomiast zawsze może być, można powiedzieć, że jest za mało. Natomiast w wyniku nawet tych zagrożeń, które związanych z islamskim radykalizmem, myślę, że na Zachodzie będzie też zmieniana jakaś retoryka czy stosunek, podejście do tej walki z tym zagrożeniem w świecie. I w związku z tego wszyscy zdają sobie sprawę, że bez Rosji tego się nie da skutecznie realizować. Coś to Afganistan pokazał i tak dalej. I bycie na czele tych jastrzębi domagających się zdecydowanych sankcji, czy jeszcze większych, a nie ograniczania, Polska nie musiała tego robić. Polska, uważam, powinna być tam w tym szeregu, gdzieś tam za tymi
ludźmi. Ale nowy minister spraw zagranicznych zdecydowanie stonował swoje wypowiedzi i reprezentowanie
Polski. No niekoniecznie, ale wie pan, takie małe rzeczy, na przykład pani premier, czytałem, że jest bardzo poirytowana, że prezydent Czech zaprasza chyba Putina do obozu, tam będą obchody
rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz.
Że w związku z tym, co się dzieje wokół obozu oświęcimskiego, że tu jest niestosowne, to w ogóle jest bardzo małostkowe i takie, po pierwsze, to, prawie na pewno Putin by nie pojechał na takie uroczystości, że to na poprzednie też nie przyjeżdżał, ale że pani premier jest niezadowolona i że czytałem o tym, dała dla swojego czeskiego kolegi, więc dla premiera to do zrozumienia, jak to tak. To nie jest potrzebne, ponieważ my żyjemy w określonej sytuacji, mamy tych sąsiadów. Ja już nie mówię teraz o Rosji, bo to może ta globalna polityka, tu główny gracz, my nie jesteśmy głównym graczem, ale na przykład w stosunku do Białorusi moglibyśmy poczynić jakieś takie kroki, kroki, które by nam dawały możliwości, co tu dużo mówić, no korzystania z tego. W naszym województwie już mówiliśmy o tym, oni zostawiają Białorusini w naszych sklepach ponad miliard złotych rocznie, Biała Podlaska dochodzi może tyle samo. Dlaczego
choćby... No to zawsze pojawia się argument, że teraz ruch po stronie białoruskiej, ustawa o małym ruchu granicznym ze strony
nie,
polskiej
nie, ale
jest
ja już wracam
gotowa.
Do tego, że choćby my jako parlamentarzyści moglibyśmy, co, ja nie mówię, że rozwiążemy problem, że my przekonamy prezydenta Łukaszenkę, żeby on podpisał to tak od razu, ale moglibyśmy cokolwiek sprzyjać tej nawiązywaniu i tej współpracy poprzez na przykład no to te formy, które parlament ma, więc grupy parlamentarne. Jeżeli mówimy, że nie jest demokratyczny parlament Białorusi, no ale mamy grupę polsko-kubańską, mamy polsko-chińską, też specyficzne demokracje i bardzo dobrze, że mamy, bo należy prowadzić dialog tam, gdzie jest to możliwe. No tej zmiany jakoś nie widać. Tu ja to kładę na karb, że zarówno marszałek, ja ona jako marszałek, a teraz obecny i może minister boją się raczej reakcji takiej medialnej, trochę części mediów, że zarzucą im coś tam, to lepiej nie robić. No to nie robić, no to będziemy wypychani z tego rynku coraz bardziej i będą rolnicy, producenci nasi stratni, a my będziemy w jakichś tkwić ideałach takich, że jesteśmy bardzo, bardzo pryncypialni.
To zadanie dla podlaskich parlamentarzystów.
No, nieustannie, że tu poseł Raczkowski nie jest takim, tu się w sam raz rozumiemy, no ale nie od nas to zależy. zależy próby przekonania przedtem panią jako obecną premier, jako marszałka, żeby tę zgodę wyraziła na taką grupę, nie dawały może teraz się to trochę zmieni. Ona już na to nie ma takiego wpływu, bo to zależy formalnie od marszałka, no i od ministra spraw zagranicznych.
Ja jeszcze słówko chciałem też do tego pytania pana redaktora dotyczącego protestu lekarzy POZ-u. No, jak zwykle co roku niestety od wielu lat przydarza się nam taka końcówka roku, w której lekarze Porozumienia Zielonogórskiego starają się walczyć o swoje sprawy i myślę, że tutaj udało się panu ministrowi Arłukowiczowi dobrze przygotować do tego sprawdzianu. Co prawda ten test długo trwał, bo
dobrze to by było, gdyby 1 stycznia gabinety były otwarte, bo zarzucono, że pakiet onkologiczny nie był przygotowany.
Był znakomicie. Dwie strony oczywiście chciały coś uzyskać. Skończyło się na tym, że trochę więcej oferował i przekazał w obietnicach przynajmniej, tak, na razie w zapisach środków lekarzom POZ-u pan minister Arłukowicz, ale raczej to jest na warunkach ministerstwa podpisane porozumienie, że oczywiście się stało, że wielu pacjentów przez wiele dni miało odcięty dostęp do tych przychodni, w których zwykle się leczą, ale mam nadzieję, że wszystkie te negocjacje, cały ten protest i końcowe porozumienie doprowadzi do tego, że jednak ten pakiet onkologiczny będzie, który wszedł w życie 1 stycznia 2015, będzie funkcjonował, że te zachęty, które mają lekarze POZ-u, spowodują, że pacjenci na tym skorzystają i ta szybka ścieżka onkologiczna będzie pomagała nam ratować zdrowie czy naszym bliskim. I o tyle dobrze, że też zakończył się, powiedzmy, mówiąc delikatnie, w miarę szybko.
Zatem kończymy temat pierwszych 3 miesięcy rządów pani premier. Dodam tylko, że pani premier zakładała na ten rok wśród głównych swoich założeń, zadań, między innymi wdrożenie pakietu onkologicznego, skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów, program dziennych domów opieki dla osób starszych, nową ordynację podatkową, to bardzo ważne właśnie dla naprawy finansów, oraz prawo działalności gospodarczej, czyli taką konstytucję dla przedsiębiorców. A teraz na koniec chciałbym, żebyśmy porozmawiali o dosyć zaskakującej decyzji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wystawieniu w końcu po kilku miesiącach wewnętrznych sporów własnego kandydata. Otóż telewizja straciła dziennikarkę, ekspertkę od spraw Kościoła, a Polacy zyskali kolejnego kandydata do fotela prezydenta Rzeczpospolitej Polski. I mowa właśnie o Magdalenie Ogórek. Jest to doktor nauk humanistycznych, historyk Kościoła, którą zarząd SLD rekomendował na kandydatkę Sojuszu w wyborach prezydenckich. To jest symbol zmiany pokoleniowej i otwarcia polskiej polityki, tak oświadczył Leszek Miller. Jesteśmy pewni, że dr Magdalena Ogórek jest symbolem zmiany i otwarcia polityki na młode europejskie pokolenie Polek i Polaków i symbolem zgody narodowej. Dodał, że jest bezpartyjna. Czy kandydatura właśnie młodej, medialnej osoby to jest prawdziwy taki poparty przez partyjne doły oręż lewicy, czy to może wynik słabości sojuszu, który długo nie potrafił wyłonić kandydata? Panie pośle, zwracam się do Eugeniusza Czekwina.
No oczywiście było to zaskoczenie, nie ukrywam, że również dla mnie. Ja ją poznałem, panią Ogórek, tam bo przy różnych okazjach, ale w tej takiej krótkiej prezentacji jeszcze należałoby dodać, że ona nie tylko, że tak powiem, jako historyk, to jej praca naukowa, ale zna 4 języki dobrze i była w banku w jakimś w formule chyba doradcy.
Narodowego Banku Polskiego,
więc ona ma merytoryczne przygotowanie. No oczywiście nie jest z racji wieku doświadczonym politykiem. To jest na pewno tak. Ja byłem trochę, pierwszą reakcją moją było, że jest może mało rozpoznawalna, ale przez te kilka dni rozmawiając ze znajomymi spotykam się z pozytywnymi reakcjami, szczególnie ludzi, którzy
to tacy... chyba koledzy z partii.
Nie jest ich tak dużo. To są najczęściej ludzie, którzy są trochę zniesmaczeni tym układem, takim już zakleszczeniem tej sceny politycznej, zabetonowaniem, że nieustannie to samo spór Platforma z PiS-em, która zdominowała tą scenę polityczną. W związku z tymi, że pozytywnie reagują, a też mi dało do myślenia zdanie mojej żony, bo ona jest profesorem socjologii. Jak wróciłem do domu i zapytałem, co ona sądzi, to ona powiedziała, że nie mogliście lepiej trafić, to do młodych ludzi powinno być przekonująca kandydatura i do tych takich, którzy, do tej części, która by prawdopodobnie nie poszłaby do wyboru, bo oczywiście każda partia ma tam swoje jakieś zdeklarowane wybory. I na koniec chcę powiedzieć, że ponieważ zapowiedziała też, to chyba minister Sawicki, że PSL jednak wystawi swojego kandydata, niebawem go poznamy, że w tej sytuacji oczywiście będzie już druga tura, bo mówiło się, że Bronisław Komorowski jest takim faworytem, że może wygrać w pierwszej. Czy ona przejdzie do drugiej tury? W tej, ja bym wcale tego nie wykluczał. To oczywiście będzie miała bardzo negatywną kampanię, bo większość mediów sprzyja oczywiście Platformie, układowi rządzącemu i się przemieniło nie w dziennikarzy, a o części podkreślam, a w propagandystów partyjnych. I te ataki, które już na nią są, i które ją jakby deprecjonują, to pokazują, że tamta strona też dostrzegła, że ona może pozyskać dużą część głosów.
Poseł Raczkowski był przygotowany, rozumiem, na drugą turę z kandydatem PiS-u, Andrzejem Dudą, a tu według posła Czechwina będzie ktoś inny w tej drugiej turze.
Chyba się nie spełni, tak czuję. Bo tak faktycznie może trudno mówić jakoś krytycznie o pani doktor Ogórek, bardzo sympatyczna wizerunkowo osoba, ale sądzę, że to już jest koniec Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Myślę, że zadowolony sojusz powinien być wtedy, kiedy startowałby taki polityk jak chociażby Wojciech Olejniczak, ale ten z kolei wyzwania nie podniósł rękawicy, bo chyba nie chce być świadkiem czy być u steru okrętu, który za chwilę utonie. I tak szczerze myślę, a inwestowanie w kogoś, kto kompletnie nie zna elektoratu, czy do tego elektoratu się nigdy nie odwoływał, nie zna partii.
No, pani Ogórek się odwoływała, poddała się nawet opinii wyborców startując do Sejmu, chociaż bezskutecznie.
Ach, ale to jednak chyba nie jest trafiony strzał. No, mi oczywiście tutaj wypada się cieszyć z tego powodu jako konkurentowi politycznemu, więc tak nie sądzę, żeby się spełniły te oczekiwania.
Ale Damiana, mego kolegi, bo tak nie jesteśmy w wielkim sporze, ale tutaj mówienie, że kończy się czas lewicy, kiedy moim zdaniem oczywiście może to być w innej formule i błędy, które popełniała lewica.
Na razie się skończył wnioski, czas Grzegorza Napieralskiego.
Ale jeszcze nawet w tej sytuacji, kiedy przed chwilą dyskutowaliśmy i liberalizm w stosunku do właśnie problemu górnictwa, nie było tak i nie będzie, że ludzie zrezygnują z ideałów jakiegoś państwa, które chociaż trochę dba o najbiedniejszych, o jakieś wyrównywanie szans, o jakąś sprawiedliwość. Nie było tak i nie będzie i lewica zawsze będzie miała miejsce, niezależnie kiedy ona odzyska rzeczywiste poparcie dające jej możliwość rzeczywistego wpływania na rządzenie.
No oczywiście to pokażą wyborcy i w tych najbliższych wyborach również się to okaże. Niemniej ogłoszenie kandydatury w dniu śmierci Józefa Aleksego, jakby nie było byłego premiera i osoby, która była liderem SLD przez długie lata, no to jednak...
To jest w ogóle nieprzyzwoicie. Co prawda, chociaż telefonicznie, ale mówienie przez polityków, którzy tego człowieka niszczyli. Ja mówię o formacjach. Oleksy został po prostu w niebywały sposób zniszczony przez prawicę, przez pana też obóz, przez twój obóz też. I teraz przywoływanie, że to niewłaściwe w jego stopniu. A co żeście z nim robili przez tyle lat?
Ale to o czym
stracił
innym,
premierostwo
o czym,
w wyniku fałszywych oskarżeń. Przestał być marszałkiem Sejmu w wyniku fałszywego oskarżenia lustracyjnego.
Ale to skoro tak dbacie o jego wizerunek, czy ty tak dbacie o niego i robicie w konferencję poświęconą nowej kandydatce na prezydenta w dniu jego śmierci. No to znaczy, jeżeli ktoś nie widzi tutaj niestosowności.
Nie wam się troszczyć o wizerunek.
To pozostawimy ocenie.
Elektoratu. Zobaczymy.
Dziękuję za udział w programie. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli dzisiaj posłowie Eugeniusz Czykwin, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Damian Raczkowski, Platforma Obywatelska. A do usłyszenia mówi Marcin Tomkiel. Dziękuję.